Mówi Paryż RFI, piątek, 25 dzień września 2009 roku. Witają Państwa Grażyna Chmurska, Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Piotr Błoński, Stefan Riger, Piotr Osochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji. Zaczynamy od dziennika. Oto najważniejsze doniesienia w skrócie. Iran uruchamia drugie centrum wzbogacania uranu. Reakcje USA i Europy zdecydowane. Katastrofa francuskich samolotów bojowych Rafale. Rosyjska Duma protestuje w sprawie uchwały polskiego Sejmu dotyczącej Katynia. Duże zagrożenie akcjami terrorystycznymi w Niemczech. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama, prezydent Francji Nicolas Sarkozy i premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown zażądali od Iranu podczas szczytu G20 w Pittsburgu natychmiastowego dopuszczenia inspektorów Międzynarodowej Agencji do Spraw Energii Atomowej do nowego irańskiego centrum wzbogacania uranu. Nowe irańskie centrum wzbogacania uranu nie jest jeszcze w pełni gotowe. Teheran sam wysłał list o powstaniu nowego ośrodka do Międzynarodowej Agencji do Spraw Energii Atomowej. Uczestnicy szczytu w Pittsburgu zgodzili się co do propozycji tekstu w sprawie dwóch głównych kwestii obecnego spotkania: premii bankowych i konieczności utrzymania planu wychodzenia z kryzysu gospodarczego. Cytując fragmenty projektu komunikatu końcowego, jeden z przywódców G20, pragnący zachować anonimowość, poinformował, że szefowie państw i rządów G20 zgodzili się co do tego, by nie przerywać przedwcześnie środków podjętych w celu wyjścia z kryzysu, dopóki nie zostanie uzyskane trwałe ożywienie gospodarcze. Ponadto projekt komunikatu końcowego zakłada kompromis w sprawie ograniczenia premii bankowych. Zdaniem uczestników szczytu grupa G20 będzie odtąd głównym forum koordynacji ekonomicznej naszej planety. Nie zniknie przy tym G8, lecz grupa ta będzie zwoływana na marginesie większych spotkań przywódców światowych jak G20 czy G14. Specjaliści są jednak przekonani, że decyzyjna pozycja G8 zostanie w tym samym mocno ograniczona. Poddany reformie zostanie również Międzynarodowy Fundusz Walutowy, w którym większą rolę mają uzyskać kraje reprezentujące rynki wschodzące. Europejczycy będą musieli poczynić wobec nich pewne ustępstwa, głównie jeśli idzie o repartycję liczby głosów w łonie Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Chodziłoby o przesunięcie 5% głosów na te kraje. O ustępstwa prosi się Belgię, Holandię, Wielką Brytanię i Francję. Zdaniem delegacji francuskiej inne państwa też będą musiały dołożyć swoją cegiełkę do wspólnego dzieła, to znaczy Arabia Saudyjska, Rosja, Iran i Argentyna. Beneficjentami przetasowania talii głosów w Międzynarodowym Funduszu Walutowym byłyby Chiny, Korea Południowa i Turcja. Jak stwierdził przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, reforma funduszu zapewni niewystarczająco prezentowanym krajom większy wpływ na zarządzanie tą instytucją. Na marginesie szczytu doszło do stłumienia nielegalnej manifestacji antyglobalistów. Policja, która dostała ścisłe rozkazy niedopuszczania owej manifestacji do centrum obrad, użyła plastikowych kul i gazów łzawiących. Nikt nie został ranny, ale aresztowano 15 osób. Mówi Paryż RFI, najbardziej prawdopodobną przyczyną katastrofy dwóch francuskich samolotów bojowych typu Rafale na Morzu Śródziemnym była kolizja maszyn w locie. Takie wyjaśnienie podało w piątek rano dowództwo francuskiej marynarki wojennej. We czwartek około godziny 18 dwa samoloty Rafale wracające z ćwiczeń na lotniskowiec Charles de Gaulle zaginęły na pełnym morzu na wysokości Perpignan. W wyniku natychmiast podjętych poszukiwań odnaleziono jednego z pilotów, który jest zdrowy i cały, drugi wciąż jest poszukiwany. Czyżby samoloty Rafale były przeklęte? W momencie, gdy negocjowany jest gigantyczny kontrakt handlowy z Brazylią, kolejny wypadek dotknął ten najnowszy typ francuskich samolotów bojowych. Z pierwszych zeznań pilota wyłowionego z morza wynika, że doszło do kolizji obu maszyn w locie. Uratowany pilot ma 40 lat i 3000 godzin lotów na koncie. Drugi z pilotów, nadal poszukiwany, liczy 45 lat i na swym koncie ma 5000 godzin lotów. Jak poinformował kapitan Bertrand Bonneau z serwisu informacyjnego marynarki Sirap Marine, przez całą noc trwały poszukiwania i nadal będą kontynuowane. Na teren katastrofy skierowane zostały okręty i helikoptery. Przybył również minister obrony Hervé Morin. mówi Paryż RFI. Agencja AFP poinformowała, że Komisja Spraw Zagranicznych Rosyjskiej Dumy wyraziła, cytuję, głębokie zaniepokojenie uchwałą polskiego Sejmu dotyczącą 17 września 1939 roku. Duma oświadczyła, że jej, cytuję, szczególne rozczarowanie wywołuje dążenie do umieszczenia na jednej płaszczyźnie działań nazistowskich, Niemiec i Związku Radzieckiego, dostrzegać oznaki ludobójstwa w stalinowskich represjach przeciwko polskim żołnierzom i zapominać o czynie radzieckich żołnierzy, którzy uratowali wszystkich Polaków przed unicestwieniem, jest bluźnierstwem, czytamy w oświadczeniu Dumy. Komisja Spraw Zagranicznych Rosyjskiej Dumy przyznała, że, znowu cytat, 17 września 1939 roku to bez wątpienia tragiczna data w historii Polski oraz że polsko-rosyjskie pojednanie wymaga poszanowania prawdy historycznej. Deputowani Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej i lider Nacjonalistycznej Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji Władimir Żyrinowski również skrytykowali uchwałę polskiego parlamentu. Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski zapowiedział, że będzie przekonywał Sejmową Komisję Spraw Zagranicznych, by zaprosiła do dyskusji historycznej swoją odpowiedniczkę w rosyjskiej Dumie. Komorowski oświadczył, że widać wyraźnie, że jest zasadnicza rozbieżność w ocenie historii najnowszej i rozbieżność w ocenie stalinizmu oraz jego skutków zarówno dla Polski, jak i dla Rosji. Warto rozmawiać, ale na podstawie wiedzy historycznej, a nie tylko emocji, powiedział marszałek Sejmu. Mówi Paryż RFI.
Intel Center, niemiecki ośrodek nadzoru witryn islamistycznych, ocenia jako wysokie zagrożenie akcjami skierowanymi przeciw niemieckim interesom w kraju i za granicą w okresie przed i po wyborach do Bundestagu 27 września. Na dowód 39-minutowe nagranie wideo w języku niemieckim na przemian z arabskim, w którym niejaki Abu Talha, znany niemieckiej policji, obywatel niemiecki pochodzenia marokańskiego pod właściwym nazwiskiem Bekaj Herach, sławi zalety świętej wojny i zachęca swych braci muzułmanów do dżihadu. Jest to trzecie takie nagranie w ciągu tygodnia. W poprzednich Abu Talha żądał wycofania niemieckich żołnierzy z Afganistanu i obiecywał Niemcom, że jeśli Angela Merkel zostanie ponownie wybrana, ich, cytuję, przebudzenie będzie bolesne. Rzecznik MSW oświadczył, że te nagrania wideo nie zawierają żadnej konkretnej groźby, ale świadczą o tym, że zagrożenie istnieje i dlatego władze są maksymalnie czujne.
Mówi Paryż RFI, 11 irackich żołnierzy zginęło podczas próby zdetonowania ładunków wybuchowych umiejscowionych przy drodze na północy Iraku. Saperzy próbowali zdetonować kilka min w miejscowości Bashika na wschód od Mosulu i wtedy nastąpiła eksplozja. Zróżnicowany pod względem etnicznym i religijnym Mosul jest miastem w Iraku, w którym nadal występują znaczne napięcia, mimo że w innych częściach kraju odnotowano spadek przemocy. W mieście i jego okolicach dochodzi do wybuchów przydrożnych bomb i ataków na irackie siły bezpieczeństwa. Mosul jest położony około 390 km na północ od Bagdadu. Mówi Paryż RFI. Do indonezyjskiego miasta Kirasan na Sumatrze, w którym w poniedziałek urodził się gigantyczny noworodek, ściągają tłumy. W tej miejscowości urodził się chłopiec ważący prawie 9 kg o wzroście 62 cm. Pielgrzymi tłoczyli się przed szpitalnym oknem, przy którym umieszczono łóżeczko z chłopcem rekordzistą, który otrzymał już imię Akbar, czyli Wielki. Matką Akbara Risudina jest 41-letnia kobieta cierpiąca na cukrzycę. Ta właśnie choroba, zdaniem lekarzy, przyczyniła się do tak dużych rozmiarów noworodka. Akbar przyszedł na świat po cesarskim cięciu. Jest pełen energii i niemal bez przerwy domaga się jedzenia. W Księdze Rekordów Guinnessa zanotowano, że w 1879 roku w USA przyszedł na świat noworodek ważący ponad 10 kilo, zmarł jednak 11 godzin po urodzeniu. Bardziej współcześni rekordziści to ważące ponad 10 kilo dziecko urodzone w 1955 roku we Włoszech i dziecko o tej samej wadze, które przyszło na świat w 1982 roku w Republice Południowej Afryki. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy Agnieszka Kumor i Piotr Rosochowicz.
Francuskie gazety oscylują między osobistą rozgrywką prezydenta Sarkozy'ego z byłym premierem de Villepin, a światowym spotkaniem w Pittsburgu. Salomonowym gestem katolicki La Croix rozdziela rację. Wszyscy nie są winni, lecz domniemanie niewinni. To poprawka prezydenckiej gafy w aferze Clearstream. W niedawnym wywiadzie udzielonym francuskim dziennikarzom telewizyjnym Nicolas Sarkozy powiedział o uczestnikach procesu, że są winni, co potrząsnęło opinią publiczną we Francji, uśpioną z lekka subtelnościami skomplikowanego procesu w aferze Clearstream. Huzia na banki to drugi z tematów poruszanych przez Lacroix. Jest to próba zrelatywizowania krytyk, jakie światowy system bankowy zebrał na szczycie G20 w Pittsburgu. Zostawmy zatem aferę, zajmijmy się sprawą. Czy banki są jedynymi odpowiedzialnymi za obecny kryzys? Pytają dziennikarze Lacroix, Jean-Claude Bourbon i Marie Danserre. Kryzys jest skutkiem całej serii błędów, mówi Marc Touati, dyrektor naczelny Global Equities. Błędy popełnione przez banki dołożyły się do błędów popełnionych przez innych członków systemu. Ekonomiści są przekonani, że cały system finansowy szwankuje i nadaje się do generalnego przeglądu. Agencje notowań giełdowych, instancje kontroli rynków i produktów, normy księgowe itd., itd. W świetle tych obserwacji ograniczenie premii uzyskiwanych przez maklerów nie ureguluje działania całości mechanizmu. Nie zapominajmy, przypomina Marc Touati, że to polityczne i ekonomiczne instancje amerykańskie pozwoliły i zachęcały do udzielania kredytów niewypłacalnym albo niewystarczająco wypłacalnym gospodarstwom domowym, co miało pomóc Amerykanom w dostępie do własności na początku lat 2000. Zachwianie rynków walutowych na świecie i deficyt publiczny w Stanach Zjednoczonych podniosły popyt na skomplikowane produkty finansowe wysokiego ryzyka. Banki otworzyły szeroko bramy temu systemowi, ale bynajmniej nie zainicjowały go. Istniała kolektywna wola szybkiego wzrostu. Wszystkie kraje marzyły o szybkim wzbogaceniu się, wszyscy na tym skorzystali, jedni w większym stopniu, drudzy w mniejszym. Wystarczy przypomnieć 2 miliony nowych domów wybudowanych w USA, wzrost liczby właścicieli zajmowanych przez siebie mieszkań w Wielkiej Brytanii z 35% do 55%, nie zapominając przy tym o euforii budowlanej w Hiszpanii. Z jednej strony gorączka kredytów w krajach uprzemysłowionych, z drugiej rosnące w siłę gospodarki krajów wschodzących, które w przeciągu kilku lat stały się zakładami przemysłowymi globalnej ekonomii. Wszystko to pospołu przyczyniło się do zgromadzenia kolosalnych rezerw gotówki na rynkach światowych. Pomimo ostrych deklaracji przywódców politycznych, niektóre praktyki banków nie zmieniły się ani na jotę, zwłaszcza w USA, którym trudno przyjąć nowe dyspozycje jak ograniczenia wynagrodzeń bankowców ze względu na nadrzędne prawa wolnego rynku. W czerwcu największe banki amerykańskie zwróciły do kas rezerwy federalnej pożyczone pieniądze, by móc rozdać swoim maklerom zarobione przez nich premie. Banki francuskie działają po cichu, ale robią to samo. BNP Paribas zamierza rozdać 1 miliard euro beneficjów swoim 17 tysiącom pracowników. Société Générale zrobi to samo, ale nie podając sumy. Jedni w kryzysie tracą, inni zyskują. W małym prywatnym muzeum na przedmieściu Brukseli skradziono obraz Magritte'a, wyceniany na sumę od 3 do 4 milionów euro. Dwaj złodzieje zagrozili bronią strażnikowi i dwóm turystom, skradli obraz i rozpłynęli się w naturze. Pisze o tym Le Parisien, który kontynuuje. Z kolei brytyjski bezrobotny przy użyciu zwykłego wykrywacza metali znalazł 1345 przedmiotów w srebrze i złocie datowanych na VII wiek naszej ery. Specjaliści wycenili skarb na 1 milion euro, ale oczywiście jego znaczenie muzealnicze i historyczne jest bezcenne. Brytyjscy archeolodzy wychwalają znalezisko godne grobowca Tutenchamona. Gareth Williams, jeden z administratorów British Museum, twierdzi, że przedmioty mogły należeć do arystokratycznej rodziny anglosaskiej lub królewskiej. Przedmioty trafią w ręce specjalistów, a szczęśliwy znalazca, Terry Herbert, podzieli się znaleźnym z sąsiadem, właścicielem terenu. Herbert planuje kupno domu, oczywiście za gotówkę.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Martin Plichta, korespondent Le Monde w Czechach, pisze o rozpoczynającej się w sobotę kolejnej pielgrzymce papieża Benedykta XVI, tym razem do Republiki Czeskiej. Francuski dziennikarz podkreśla, że Czechy to właściwie kraj ateistyczny, a restytucji dóbr kościelnych skonfiskowanych przez komunistów po II wojnie światowej nadal, jak nie było widać, tak nie widać do dnia dzisiejszego. Spotkanie katolika w Bohemii graniczy z cudem. W codziennych mszach udział w tej krainie Czech bierze udział od 5 do 10 wiernych. W niedzielę jest ich najwyżej 200, czyli zaledwie 1,3% z 15 tysięcy mieszkańców miasteczka Brandys nad Łabą, Stara Bolesław, do którego udaje się w poniedziałek papież Benedykt XVI w związku z kolejną rocznicą śmierci świętego Wacława, zamordowanego przez własnego brata Bolesława w roku 935. 28 września, który był za czasów komunistów zwyczajnym dniem pracy, uczyniono świętem dopiero w początku lat 90., kiedy to czeski kościół katolicki zaczął organizować do tej miejscowości pielgrzymki ogólnonarodowe. Jak twierdzi jednak cytowany przez Le Monde były prezydent Czech Václav Havel, 40 lat komunizmu i 20 lat ultraliberalnej polityki skierowanej na konsumpcję przeistoczyły Czechy w kraj prawie całkowicie ateistyczny, bez wielu podstaw moralnych. Jego kolega z czasów dysydenckich, praski biskup pomocniczy Václav Malej, jest trochę większym optymistą i podkreśla, że 400 tysięcy Czechów, czyli około 4% ludności, przychodzi jednak w niedzielę do kościoła. Jak podkreśla francuska gazeta, obecna wizyta papieża w Czechach ma charakter pielgrzymki i hołdu składanego praskiemu kardynałowi, arcybiskupowi Miloslawowi Wlkowi, który za kilkanaście dni udaje się na emeryturę i który przez całe życie stawiał opór władzom komunistycznym. Papież wprawdzie spotka się też z obecnymi władzami czeskimi, ale nie będzie z nimi rozmawiał na drażliwy temat zwracania dóbr kościelnych zagarniętych przez komunistów po II wojnie światowej. Sprawa nie jest na najlepszej drodze, gdyż, jak pisze w zakończeniu artykułu Martin Plichta, opozycja socjaldemokratów, która szykuje się do przejęcia władzy w Czechach do spółki z komunistami, stanowisko swe opiera na czystym antyklerykalizmie i zdecydowanie sprzeciwia się robieniu czeskiemu kościołowi tego rodzaju podarków.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Piotr Buński.
Jeden semestr za granicą warunkiem dyplomu. Taki projekt dla Europy zgłosiła 20 września w czasie forum dziennika Libération w Lyonie Elisabeth Guigou, deputowana i członek władz krajowych Francuskiej Partii Socjalistycznej. Propozycja ta padła w trakcie debaty z Mikołajem Dowgielewiczem, ministrem spraw europejskich, debaty, która miała za temat przyszłość państw narodowych. Przedstawiając swą propozycję przed mikrofonem redakcji polskiej RFI, Elisabeth Guigou poprzedziła ją przypomnieniem swojej koncepcji jedności europejskiej. Posłuchajmy.
Wcale nie uważam, że Europa powinna stać się jednym narodem. Myślę, że Francja czy Polska to stulecia historii, kultury, języka, które należy absolutnie zachować. Nie myślę nawet, by Unia Europejska miała stać się Stanami Zjednoczonymi Europy. Myślę, że mamy swój oryginalny charakter i trzeba ten charakter zachować, a równocześnie, że powinniśmy się zjednoczyć na zasadzie federacji w kilku wielkich sprawach dotyczących wspólnej postawy wobec reszty świata. Zrobiliśmy to w dziedzinie wspólnej waluty, trzeba to zrobić w dziedzinie obrony, polityki zagranicznej, w kwestiach energetyki i klimatu. Następnie pole do działań jest szerokie, ale myślę, że między Francją a Polską kapitalnym tematem jest Europa kultury. Tyle jest między nami silnych więzów historycznych i kulturalnych, że powinniśmy podjąć wspólne inicjatywy. Dziś rano złożyłam taką propozycję. Objęcia programem Erasmus wszystkich europejskich studentów 5. roku studiów, czyli na poziomie master według systemu unijnego. Wiadomo, że to młodzież stwarza Europę. Więc gdyby państwa zobowiązały się do umożliwienia wszystkim studentom 5. roku 6-miesięcznego pobytu w innym kraju europejskim i gdyby to było warunkiem otrzymania dyplomu, to zmuszałoby to państwa do zapewnienia odpowiednich środków, do przyznawania solidnych stypendiów. Budżet europejski mógłby to sfinansować. To nie żaden straszny problem, szczególnie gdyby robić to w partnerstwie z regionami i uniwersytetami. Władze byłyby do tego prawnie zobowiązane, oczywiście nie z dnia na dzień. Można by do tego doprowadzić w ciągu powiedzmy 10 lat. To nie musi być gotowe jutro rano. Wyznaczony zostałby cel, horyzont. Erasmus dotąd dobrze funkcjonował. To wielki sukces. Ale to tylko 1 000 000 studentów, a to jest mało.
Mówiła Elisabeth Guigou. Dodajmy, że jest ona według świeżego sondażu najpopularniejszą we Francji działaczką partii socjalistycznej. Swą karierę polityczną w wielkiej mierze związała ona ze sprawami europejskimi. W latach 80. jako doradczyni premiera Delorsa i prezydenta Mitterranda, później jako minister spraw europejskich i deputowana europejska. Była 5-krotnie ministrem, w tym pierwszą we Francji kobietą na stanowisku ministra sprawiedliwości.
RFI, Radio France Internationale.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Janosik, prawdziwa historia, film Agnieszki Holland i jej córki Kasi Adamik, robi furorę na Słowacji. W Polsce widziało go do tej pory ponad 80 tysięcy widzów. Film pokazywany był także na niedawno zakończonym 34. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. I przy tej okazji rozmawialiśmy z jego młodą autorką. W zeszłym roku pokazała pani film współczesny, Boisko bezdomnych. W tym roku jest to film historyczny. I to film o bohaterze, no świetnie wszystkim dzieciom znanym. Dlaczego właśnie taki temat pani wybrała?
No temat jakby sam nas wybrał, że tak powiem. My się też nie jesteśmy z tych reżyserów, którzy mają plan akcji na przyszłe lata i swojej kariery. Po prostu Agnieszka dostała ten scenariusz Janosika od słowackiego producenta i on ją po prostu wzruszył. Coś miał w sobie takiego, co ją zaciekawiło i pokazała mi go. I zdecydowałyśmy się robić to razem, dlatego że było to jednak dosyć duże przedsięwzięcie i wydawało nam się, że co dwie głowy to nie jedna. Ale był to tekst, po prostu tekst nas ujął.
A czy to jest bohater na nasze czasy?
No mi się wydaje, że to jest bardzo nowoczesny bohater, właśnie z różnych powodów. Przede wszystkim jest takim młodym buntownikiem, którego możemy sobie wyobrazić spokojnie żyjącego w naszych czasach i nie wiem, narkotyzującego się na przykład, czy coś, prawda? Jednocześnie ma taki syndrom wojenny, prawda? Czyli, nie wiem, weterana, który powraca z Iraku czy z Afganistanu, który wraca do swojego miasteczka gdzieś w Polsce, czy gdzieś w Stanach, czy gdzieś gdziekolwiek, prawda? I nie może sobie znaleźć miejsca już w tym życiu, które opuścił, który, a on się zmienił. Życie się nie zmieniło, on się zmienił. On potrzebuje czegoś innego, jakichś innych bodźców, jakiejś adrenaliny. I też walczy z tą przemocą, prawda? Nie chce tej przemocy już widzieć. Nie chce wracać do tej przemocy. Więc jest coś takiego. Jest też taki myślę, element, jak się sobie człowiek radzi z gwiazdorstwem, prawda? On się staje tu jednak gwiazdą, taką 18-wieczną gwiazdą roku troszkę, prawda? Takim idolem. Jak radzi sobie z pozycją właśnie takiego idola? Czy się stoczy, czy będzie silny i zostanie sobą? Więc to są wszystkie takie tematy, które myślę są bardzo nowoczesne i bardzo, myślę, że młodzi ludzie mogą się takim bohaterem zidentyfikować. No.
Jednocześnie byłyście bardzo, panie, przywiązane do tła historycznego, prawda? Zresztą podtytuł tego filmu to jest prawdziwa historia.
Znaczy absolutnie, oprócz tego, co właśnie Janosik czuje, czy śni, czy marzy, no wiadomo, że to są rzeczy, które wymyśliłyśmy i które były wymyślone albo w scenariuszu, albo na planie. Wszystkie jakby fakty są zgodne z prawdą historyczną, czyli przebieg życiorysu Janosika, wszystkie daty. Bardzo dużo o nim wiadomo, bo był przesłuchiwany i całe to przesłuchiwanie było bardzo dokładne, zostało spisane i zachowane w litewskim Mikulaszu, więc można po prostu je nawet przeczytać sobie.
I posługiwałyście się, panie, tymi dokumentami właśnie?
Absolutnie. Scenariusz jest oparty w wszystko, co jest prawdą, którą wiemy, jest w filmie. Oczywiście tam jest troszeczkę też wymyślonych rzeczy, bo są troszeczkę dziury w tym życiorysie, ale próbowaliśmy odrobić też ten świat, tak żeby był realistyczny, prawdopodobny, żeby ten folklor był taki prawdziwy, a nie taki cypeliowy i żeby to wszystko jakby było jak najbardziej taką jakby opowieścią prawie dokumentalną, opowieścią z tamtych czasów, czyli 18-wiecznej górskiej części środkowej Europy.
A jaki będzie następny pani film? Czy powróci pani do współczesności?
No robię praktycznie współczesny film, bo robię film według scenariusza Filipa Łobodzińskiego. Jest to film na tle pierwszej wojny czeczeńskiej, więc troszeczkę do tyłu, ale nie kostiumowy.
A gdzie pani ten film kręci?
No to się jeszcze okaże. Szukamy lokacji. Teraz oczywiście myślę, że główna akcja filmu dzieje się w obozie dla uchodźców czeczeńskich w Inguszecji, więc próbujemy to nakręcić może, nie wiem, w Azerbejdżanie albo na Gruzji. Zobaczymy, gdzie się nam powiedzie.
A nie zapomnijcie, z kim żeście się spotkali! Z Janosikiem!
Zostać zbójnikiem nigdy nie chciałem. Przecież wiesz, Juro Janosik musi najpierw nie chcieć, żeby to dostać.
Ojciec mówi, że chłop nie chłop, póki nie zabije.
Dzieją się i takie rzeczy, których człowiek się nie spodziewa. Możesz mi powiedzieć, Zuzka, jak ja się tu dostałem?
Jak mi ktoś w oko wpadnie, to go dopadnę!
Ja jestem Juro Janosik.
Wiem, ktoś ty.
Nie wiedziałem, że to takie mocne, kiedy kogoś kochasz.
To by nam uwierzył, że ty naszym synem jesteś.
Wolałabym się już nigdy nie ujrzeć, niż widzieć martwego.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Dès les premières lueurs, oh, je sombre.
RFI, la radio du monde.
Post-scriptum. Stefan Rieger.
Wielu do dziś nie może przełknąć tezy Hanny Arendt o banalności zła. Rozliczne eksperymenty, których wyniki podsumowuje popularno-naukowe pismo Science et Avenir, zdają się dowodzić, że jej intuicja była trafna i że omalże każdy z nas poddany odpowiedniemu praniu mózgu zostać mógłby Eichmannem. Rezultaty tych badań są zaiste szokujące i stawiają pod znakiem zapytania większość naszych humanistycznych pewników, począwszy od religijnych kryteriów dobra i zła, a skończywszy na iluzji wolnej woli. Jednemu z tych eksperymentów poddani będziemy bezpośrednio, choć pasywnie, jako telewidzowie, gdyż publiczna France 2 nadać ma pod koniec roku film zrealizowany podczas sfingowanej gry telewizyjnej Zone Extreme, będącej w istocie grą na śmierć i życie. Uczestniczyło w niej 80 kandydatów przekonanych, że grają naprawdę. Każdy z nich zadawał pytania domniemanej ofierze przyśrubowanej do krzesła elektrycznego, a w razie niezadowalającej odpowiedzi mógł ją karać porażeniem prądem elektrycznym wyskalowanym od niewinnego kopnięcia po śmiertelną teoretycznie dawkę 460 V. W roli ofiary występował aktor udający ból i wręcz agonię, lecz żaden z uczestników gry o tym nie wiedział. Niemal wszyscy, zachęcani do tego gorąco przez animatorkę programu, aplikowali ofiarę. Najwyraźniej wbrew sobie, z obrzydzeniem, lecz bez pardonu, coraz silniejsze dawki prądu, aż do dawek teoretycznie śmiertelnych, kontynuując eskalację tortur nawet długo po tym, jak rzężąca ofiara zamilkła, od dawna już nie udzielając odpowiedzi. Telewizyjny ów happening, zrealizowany jednak w celach wyłącznie pedagogicznych, można by zbyć gorzkim śmiechem, gdyby nie był entym potwierdzeniem słynnego eksperymentu, jaki w latach 60. przeprowadził amerykański psycholog Stanley Milgram na Uniwersytecie Yale. Zwerbował on ochotników do uczestnictwa w grze, o której zasadach powiedział im tylko tyle, że chodzi o przetestowanie, jak kara wpływa na przyswojenie wiedzy. Każdy z uczestników przyjąć miał rolę profesora przypytującego rzekomego ucznia, w istocie figuranta, skutego na krześle elektrycznym. W razie złej odpowiedzi ucznia, profesor ukarać go mógł kopnięciem prądu od 15 do 450 V, przy czym ostatnie dwa stopnie skali opatrzone były napisami niebezpieczeństwo oraz XXX nieznane konsekwencje. Czemu towarzyszyło najprzód rzężenie, a potem długie milczenie rzekomej ofiary w stadium postagonalnym? Do bezlitosnego karania ignorantów zachęcał zaś uczestników eksperymentu domniemany naukowiec bez skrupułów, popędzający ich biczem wiedzy i postępu i przekonujący ich, że nie mają innego wyboru, jak dalej karać, czyli zabijać. Wyniki doświadczeń Milgrama od dziesięcioleci przyprawiają o gęsią skórkę. Wszyscy z owych 40 domorosłych profesorów zadali uczniom elektryczne tortury do 265 V, a 2/3 spośród nich maltretowały nadal ofiary po przekroczeniu teoretycznie śmiertelnego progu XXXX. Otóż prawie pół wieku później sfingowana gra telewizyjna daje rezultaty jeszcze gorsze. Aż 81% kandydatów torturowało nadal prądem rzekomą ofiarę, która dawno już powinna była zejść. Kwestionuje to wszelkie nasze pewniki. Eksperyment Milgrama powtarzano wielokrotnie od pół wieku i pismo American Psychologists, podsumowując te doświadczenia, stwierdzi, że każdy, bez względu na płeć, wiek, etniczne pochodzenie, religię czy zawód, dopuścić się może tego, co zgoła niewyobrażalne. Milgram dowodził, że o wszystkim decyduje kontekst. Podporządkowanie władzy przemienia jednostkę w posłusznego agenta. Może mieć ona owszem wyrzuty sumienia i zdawać sobie sprawę z tego, że wyrządza zło, lecz nie czuje się za to nijak odpowiedzialna, jest tylko zwykłym wykonawcą rozkazów z góry, jak Eichmann. Z góry, czyli skąd? U Milgrama terroryzował graczy pseudonaukowiec, każący im torturować w imię postępu wiedzy. Po pół wieku dokonaliśmy postępu, gdyż dziś hipnotyzuje graczy rzekoma animatorka reprezentująca autorytet telewizji, wobec którego olbrzymia większość uczestników gry zdaje się niezdolna okazać nieposłuszeństwo.
Skąd jednak bierze się tak powszechna skłonność do padania plackiem przed władzą? Pewnie z tego, że posłuszeństwo wpaja się nam od dzieciństwa, jak dowodzi amerykański psycholog Martin Hoffman. W relacjach między rodzicami a dziećmi 2/3 komunikatów ma charakter dyscyplinarny. Zjedz zupkę, myj ząbki, posprzątaj w pokoju, nie dręcz siostry. Lecz predyspozycja naszych neuronów, przekablowanych genetycznie gwoli posłuszeństwa władzy, nie przejawia się tylko u uczestników gry. Jej bierni świadkowie, w tym wypadku telewidzowie, zaangażowani są w tym samym stopniu. W ich głowie, za pośrednictwem neuronów zwierciadlanych, których kluczową rolę w mimetycznej grze pozorów, będącej zapewne głównym mechanizmem uczenia się przez naśladownictwo, odkryto dopiero niedawno, rozgrywa się ta sama partia. Gotowi są z równym zapałem, bez względu na skrupuły, aplikować tortury i przyklaskiwać oprawcom. Wysadza to w powietrze nasze wyobrażenia o pojęciach dobra i zła, by już nie wspomnieć o wolnej woli, na której iluzoryczność wskazuje dziś większość specjalistów od neuronauki. Tak czy inaczej, i mówi to wam skrajny wolnomyśliciel, najwyższy czas wybić sobie z głowy iluzję wolności. Tylko uświadomienie sobie ontologicznego braku wolności w ślad za Spinozą i Nietzschem dać nam może kontekstualny margines swobody i uzbroić wobec prób manipulacji. Innymi słowy, naszym zadaniem jest rozpoznanie i uniknięcie kontekstów, w jakich śpiąca w nas bestia może się obudzić.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Komisja Europejska zamierza przeznaczyć 15 miliardów euro rocznie na walkę ze zmianami klimatycznymi w krajach rozwijających się. Nadal jednak nie wiadomo, jak zamierza ona rozłożyć tę kwotę na poszczególne państwa członkowskie. Ogólne potrzeby krajów rozwijających się mają ciągle rosnąć, a w roku 2020 osiągnąć sumę 100 miliardów euro. Kraje afrykańskie grożą, że zablokują pracę konferencji klimatycznej w Kopenhadze, która ma odbyć się w dniach od 7 do 18 grudnia bieżącego roku, jeśli nie obieca się im wystarczających sum na redukcję emisji gazów cieplarnianych, ale także na walkę z klęskami powodzi, suszy czy też nie ograniczy się wyrębu lasów. W efekcie zmian klimatu co roku ginie na świecie około 160 tysięcy osób. W przeciągu zaledwie 50 lat 1/3 wszystkich gatunków roślin i zwierząt może wyginąć. Atmosfera Ziemi składa się z powłoki gazów, które zatrzymując ciepło pozwalają na podtrzymanie życia na Ziemi. Jest to naturalny efekt cieplarniany, bez którego nie byłoby życia na Ziemi. Jednakże działalność człowieka bardzo często przyczynia się do nasilenia tego efektu. Przez spalanie paliw kopalnych potrzebnych do produkcji energii i transportu ludzie wypuszczają do atmosfery miliardy ton dwutlenku węgla. Jest on głównym gazem cieplarnianym emitowanym w wyniku działalności człowieka. Znaczący wpływ na koncentrację CO2 w atmosferze ma także sposób użytkowania naszej planety, na przykład wyrąbywanie lasów czy też zanieczyszczanie mórz i oceanów. Drzewa w sposób naturalny absorbują CO2, a kiedy są wycinane, cały dwutlenek węgla, który zatrzymały w ciągu życia, trafia do atmosfery. Ponadto przemysł i inne gałęzie działalności ludzkiej zwiększają także ilości innych naturalnie występujących w atmosferze gazów, takich jak metan CH4, pochodzący z uprawy ryżu, hodowli zwierząt i odpadów fermentujących na wysypiskach, oraz podtlenek azotu N2O, pochodzący przede wszystkim z rolnictwa. Metan ma 21-krotnie większy potencjał ocieplania klimatu niż dwutlenek węgla i przyczynia się globalnie w około 18% do efektu cieplarnianego. Natomiast podtlenek azotu ma potencjał ocieplania 310 razy większy w porównaniu z dwutlenkiem węgla, ale emitowany jest w mniejszych ilościach i przyczynia się jedynie w 6% do efektu cieplarnianego. Gazy te nasilają efekt cieplarniany, zagęszczając naturalną powłokę gazów w atmosferze i przyczyniając się do zatrzymywania większej ilości ciepła. W rezultacie temperatura rośnie, pozbawiając klimat równowagi. Podczas gdy wiele gazów cieplarnianych występuje w powietrzu naturalnie, tempo, w jakim wypuszczamy je do atmosfery, dalece odbiega od naturalnego. Oszacowano, że obecna ilość CO2 w atmosferze jest o 30% wyższa niż przed rewolucją przemysłową, kiedy to na większą skalę zaczęto spalanie paliw kopalnych. W wyniku działalności przemysłowej ludzie również tworzą nowe gazy cieplarniane, jak HFC i PFC, czyli związki z grupy hydrofluorowęglowodorów.
RFI, Radio France Internationale.
c'est je perçois le soleil, les nuages pénurent sur ses classiques. L'aime dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rougir les plaisirs de la vie. Voilà l'été, je perçois le soleil, les nuages pénurent sur ses classiques. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles et les vieux sont ravis.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla Zagranicy. Wydarzenia polityczne tygodnia komentują dziś dla Państwa panowie Anatol Arciuch i Andrzej Jonas. Rozpoczynamy od wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Lech Kaczyński uczestniczył w sesji ONZ w Nowym Jorku. Tam także doszło do jego rozmowy z Barackiem Obamą, któremu polski prezydent powiedział, że nie jesteśmy usatysfakcjonowani rezygnacją Waszyngtonu z planów budowy w Polsce elementów tarczy antyrakietowej. Czy zdaniem panów powinniśmy oczekiwać teraz na jakąś reakcję ze strony administracji amerykańskiej, pan Anatol Arciuch?
Była taka rozmowa przy stole. Sam pan prezydent powiedział, że prezydent Obama oczywiście musiał coś powiedzieć, ale nie jest to miejsce do takich rozmów poważniejszych. Ta sprawa już jest postanowiona, przesądzona, a o szczegółach technicznych nowego systemu obrony przeciwrakietowej i tak będzie rozmawiać z rządem, bo tak po prostu wynika to z polskiej konstytucji, że to są uprawnienia rządu. No natomiast, czy Obama zwrócił uwagę? Ja myślę, że jednak on ma wystarczająco dobre rozeznanie w sprawach polskich i od Polaków, i od swoich urzędników, że wie, że prezydent Lech Kaczyński jest bardzo niezadowolony z tej decyzji. To usłyszał i skoro wcześniej nie wziął pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, to i teraz nie weźmie pod uwagę tego niezadowolenia.
A dlaczego Barack Obama nie znalazł czasu na rozmowę w cztery oczy z polskim prezydentem, natomiast długo rozmawiał z prezydentem Rosji, pan Andrzej Jonas?
Ja myślę, że w tym pytaniu jest już zawarta odpowiedź. Jakby to przykro dla naszych uszu nie zabrzmiało, ranga międzynarodowa Rosji, szczególnie w sytuacji, w której to przez terytorium Rosji, a nie przez terytorium Polski idą dostawy wojskowe do Afganistanu, a także to wywiad rosyjski dysponuje ewentualnie danymi na temat terroryzmu, w każdym razie w większym stopniu niż wywiad polski, który dodatkowo jakieś dwa lata temu został dość rozmontowany na tamtych terytoriach, to przynosi odpowiedź na pytanie, dlaczego. Myślę, że paradoksalnie także z jeszcze jednego miejsca płynie odpowiedź na pani pytanie, mianowicie z Pittsburgha. Odbywają się tam spotkania w ramach tak zwanej grupy G20, która ma zastąpić grupę G8 w jej roli porządkowania ładu gospodarczego w świecie. I w grupie G8, i w grupie G20 Rosja jest, a Polski nie ma. Po to, żeby skutecznie realizować własną politykę, jest bardzo dobrze znać własną miarę. I nie dlatego, żeby marzyć o większej, tylko dlatego, żeby umiejętnie korzystać z argumentów, które się naprawdę ma. Polska naprawdę ma swoje argumenty. Nie będzie w stanie z nich korzystać, jeżeli założy sztudła. Trzeba chodzić na własnych nogach.
Pocieszające jest może to, że Barack Obama zapewnił Lecha Kaczyńskiego, że jesteśmy liczącym się sojusznikiem Ameryki, ale wydaje się, że tutaj jednak perspektywa nowego otwarcia w relacjach Moskwa-Waszyngton przeważyła.
Powiem brutalnie, no coś Obama musiał powiedzieć, to jest czysto grzecznościowa formułka, skoro akurat w tych sprawach no nie liczył się z poważniejszymi mocarstwami europejskimi niż Polska, to jest oczywiste, no nie mamy na co liczyć. Natomiast mi się wydaje, że dobry jest taki kubeł zimnej wody właśnie, żebyśmy nie liczyli na jakieś wyjątkowe stosunki ze Stanami Zjednoczonymi opartymi na tej, że my ich kochamy, bo właśnie się dowiadujemy, że my ich kochamy, a oni nas znacznie mniej. Natomiast rzeczywiście zgadzam się, że trzeba wykorzystywać swoje rzeczywiste możliwości.
Przypominam, Przypominam, że w naszym studiu są panowie Anatol Arciuch i Andrzej Jonas. Dokonujemy bilansu politycznych wydarzeń tygodnia. Komitet do spraw międzynarodowych rosyjskiej Dumy wyraził głębokie zaniepokojenie uchwałą polskiego Sejmu dotyczącą radzieckiej agresji na Polskę w 1939 roku. Dodajmy, że wcześniej rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie, że Polska upolitycznia wydarzenia z 17 września 1939 roku. Czy panowie spodziewali się takiej właśnie reakcji Moskwy? Pan Andrzej Jonas.
I owszem, ona była bardzo prawdopodobna. Ja sądziłem, że ona nawet może być ostrzejsza niż tylko tego rodzaju list. Po pierwsze z tego względu, że w tej historycznej sprawie jesteśmy na ścieżce wojennej. Każde z naszych państw dla swoich własnych wewnętrznych interesów. Zdecydowanie wewnętrznych. Niestety stosunki międzypaństwowe często, a jeżeli zbyt często, to jest bardzo niebezpieczne, padają ofiarą wewnętrznych rozgrywek politycznych. I oczywiście można mówić, myśmy nie skłamali, wyście skłamali, albo odwrotnie, a fakty i skutki są materialne, są namacalne. Ja sądzę, że Rosja ma pewien problem ze swoim nurtem gloryfikacji, może nie, ale przechodzenia do porządku dziennego nad działalnością międzynarodową i polityczną Związku Radzieckiego, a ma ten problem również z tego względu, że jak dotąd nie wykonała wobec własnego społeczeństwa żadnej pracy edukacyjnej, żeby świadomość tego społeczeństwa stanęła na gruncie prawdy. Wobec tego ten kłopot się ciągnie z tego względu, że Związek Radziecki jest częścią tożsamości Rosjan. I dzisiaj powiedzieć im, że nie tylko Stalin był zbrodniarzem, ale system był zbrodniczy i są na to materialne dowody, i jest to ryzyko polityczne, które najwyraźniej Kreml nie chce tego ryzyka ponosić.
Czy zatem należy się spodziewać, że do 70. rocznicy zbrodni katyńskiej podgrzewana będzie atmosfera stosunków z Polską, czy polityka historyczna Kremla będzie ulegała zaostrzeniu? Pan Anatol Arciuch?
Nie wydaje mi się. To znaczy ta reakcja Rosji też była, powiedzmy to sobie jasno, odpowiedzią na nasze działania. Tu jest problem poważniejszy, że Rosjanie mówią, wy sobie nawet miejcie tą swoją wizję historii, tylko my mamy naszą i wy ze swoją się nie wtrącajcie. Ja bym dodał więcej. To nawet nie jest kwestia jakiejś ciągłości historycznej między Związkiem Radzieckim a Rosją, ale pewnego mitu. Mitu tej wielkiej wojny ojczyźnianej czy narodowej, że prawda, mimo tych wszystkich zbrodni, mimo tego, co się działo, to tutaj naród powstał przeciwko śmiertelnemu wrogowi, naród rosyjski, ten wieczny, i nie dość, że wypędził wroga, to jeszcze wyzwolił pół Europy, a teraz ta niewdzięczna Europa podgryza po kostkach. I to jest bardzo ważne, dlatego że inaczej w tej historii rosyjskiej by była wielka 70-letnia dziura. Tam jest masa ludzi, dla których Związek Radziecki to jest pokolenie ich ojców, to jest awans społeczny i tak dalej. Nie można wprost gloryfikować tego okresu, ale można pewną ciągłość utrzymać i dlatego żadna Rosja sobie nie pozwoli na negowanie tego. Myśmy postąpili słusznie, chociaż w ogóle jestem przeciwnikiem tych uchwał sejmowych, tak samo jak uchwał Dumy, no ale skoro już należało rzeczywiście przypomnieć tę agresję, jeśli to robimy dla siebie, natomiast w innych słowach rzeczywiście nie wdając się zarazem w jakiś dyskurs historyczny, dlatego że historyczne polemiki powinno się pozostawić historykom.
Właśnie mówiło się o tym, że parlamenty nie są dobrym miejscem do toczenia debaty historycznej, ale czy podziela pan pogląd przedstawiony przez pana redaktora Anatola Arciucha?
Zdecydowanie tak, ale skoro już politycy postanawiają zdobywać punkty na scenie wewnętrznej w tej patriotycznej licytacji i zabrnęliśmy na to pole, które z góry było wiadomo jest polem minowym, to trzeba się po nim umiejętnie poruszać. W liście, który nadszedł z Dumy, jest zawarte jedno sformułowanie, które jest bardzo istotną wskazówką. Mianowicie oni piszą, że my nie doceniamy roli Armii Czerwonej w wyzwalaniu Polski. Otóż pamiętam piękne zdanie wypowiedziane przez Donalda Tuska na Westerplatte, który powiedział o bohaterstwie i oddaniu żołnierzy radzieckich w wyzwalaniu tego terytorium polskiego, nie mogli nam przynieść wolności, ponieważ sami jej nie mieli. Gdyby nasza uchwała sejmowa zawierała jakieś godne słowa o tych żołnierzach, którzy w liczbie 600 tysięcy dali głowę, dali swoje życie na ziemiach polskich, jednak walcząc z naszym śmiertelnym wrogiem, to myślę, że reakcja Dumy mogłaby być bardziej dla nas możliwa do przyjęcia niż jest obecnie.
panowie Anatol Arciuch i Andrzej Jonas komentują dziś dla Państwa wydarzenia polityczne tygodnia. Dwa dni trwała żałoba narodowa ogłoszona przez prezydenta po tragedii, do jakiej doszło w kopalni Wujek Śląsk w Rudzie Śląskiej. 3 lata temu w kopalni Halęba zginęło 23 górników, a zatem ciągle aktualne jest pytanie, co dalej? Czy jeżeli będziemy w taki sposób wydobywali węgiel na Śląsku, będą dalsze ofiary, pan Anatol Arciuch?
Ja bym był tutaj bardzo ostrożny, dlatego że po prostu nie mam większego pojęcia, jak to naprawdę wygląda. Nie wiemy, jakie będą wyniki śledztwa. To wiem, co każdy, że jest to bardzo niebezpieczne, że węgiel w Polsce wydobywa się na coraz większych głębokościach, które już z samej natury są geologicznie niebezpieczne i że są to właśnie na ogół pokłady, gdzie gromadzi się metan i ta możliwość wybuchu jest bardzo duża, więc wymaga to ogromnej dyscypliny. Teraz obie strony wzajemnie sobie zarzucają, to znaczy górnicy dozorowi, że zmuszą ich do ciężkiej pracy. Dozór mówi, że sami górnicy często, bo chcą więcej zarobić, oszukują, jeśli chodzi o te prawdziwe skazania. Ja myślę, że tak jak wszędzie w Polsce, wina jest rzeczywiście po obu stronach i tu jest prawda. Ludzie chcą zarabiać, więc sobie lekceważą pewne przepisy. Dozór również wie o tym i przymyka na to oko. No rzeczywiście tak dalej być nie może, ale niestety nie jest to jedyna dziedzina, w której my uważamy, że jakoś to będzie.
Ale czy bezpieczeństwo górników musi przegrywać z ekonomią, pan Andrzej Jonas?
To jest problem wbrew pozorom natury prawnej i technicznej. Trzeba mieć dobre prawo i przestrzegać reżimów technologicznych, ale także przyjąć niestety do wiadomości prawdę, z którą żyjemy od lat i będziemy z nią żyli, że w rozmaitych sferach działalności człowieka czai się również niebezpieczeństwo. W Polsce na drogach ginie rocznie 5000 ludzi. Nikt nie myśli o zamknięciu ruchu drogowego. Pojawiły się jakieś absurdalne pomysły, że powinniśmy zrezygnować z wydobywania węgla i nastawić się na pozyskiwanie takiej energii, która nie rodzi w sobie zagrożenia ludzkiego życia. Polska stoi na węglu i jeszcze przez wiele lat na węglu będzie stała. Ostatnia decyzja Sądu Unii Europejskiej w Luksemburgu, przyznająca rację Polsce, jeżeli idzie o podział prawa do emisji CO2, w jeszcze większym stopniu wskazuje na to, jak dalece stoimy na węglu i jak dalece będziemy jeszcze na tym węglu stali. Więc nie można iść w tym kierunku myślenia, żeby zlikwidować wydobycie. Trzeba natomiast stosować prawo i reżim technologiczny. Taka jest natura tej sfery gospodarczej.
Dziękuję bardzo za wizytę w studiu Polskiego Radia dla Zagranicy. Przypomnę Państwu, że wydarzenia polityczne tygodnia komentowali dzisiaj dla Państwa Anatol Arciuch i Andrzej Jonas. Dziękuję bardzo.
I to już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
Ce n'est pas un courant d'air que j'attends pour m'envoler jusqu'au ciel. J'ai besoin d'un petit vent bien pressant pour me donner de l'altitude et savourer tout en planant cette